List do Rzymian, 6 rozdział i przeczytajmy cały rozdział. Moglibyśmy zapytać, czy więc mamy pozostać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę? W żadnym razie. W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć? Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu. Wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć, mając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie umrze. Śmierć już nad Nim nie ma władzy. Gdy bowiem umarł, dla grzechu raz na zawsze umarł, a gdy żyje, żyje dla Boga. Podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niech więc grzech nie panuje w waszym śmiertelnym ciele i nie podporządkowuje was swoim żądzom. Nie udostępniajcie mu też swoich członków jako narzędzi nieprawości. Oddawajcie siebie raczej Bogu jako ożywieni z martwych. Jemu oddawajcie swe członki, niech służą za oręż sprawiedliwości. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, gdyż nie jesteście już pod prawem, lecz pod łaską. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, gdyż... Cóż zatem, czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już pod prawem, lecz pod łaską? W żadnym razie. Czy nie wiecie, że jeśli posłusznie oddajecie się w niewolę, to stajecie się niewolnikami tego, kto przejmuje nad wami władzę? Jeśli to będzie grzech, skutkiem będzie śmierć. Jeśli posłuszeństwo, to końcem sprawiedliwość. Lecz Bogu niech będą dzięki, że gdy jeszcze byliście niewolnikami grzechu, całym sercem poszliście za tego rodzaju nauką, z którą was też zapoznano. I wyzwoleni od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości. Pozwólcie, że użyję przykładu z życia ze względu na słabość waszego ciała. Otóż jak oddawaliście wasze członki w niewolę nieczystości i bezprawia dla jego popełniania, tak teraz oddawajcie wasze członki w niewolę sprawiedliwości dla uświęcenia. Bo gdy służyliście w niewoli grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. I jakie wówczas mieliście korzyści? Takie, których się teraz wstydzicie, a których końcem jest śmierć. Teraz natomiast, wyzwoleni od grzechu, a oddani w niewolę Bogu, macie korzyść w uświęceniu, a końcem jest życie wieczne. Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu. To jest Boże Słowo. Więc tydzień temu już od jakiegoś czasu zapowiadałem, że dzisiejsze nabożeństwo ma określony temat, czy kazanie. Tak, na dzisiejszym nabożeństwie będzie kazanie, które ma tytuł Darmowe zbawienie w Jezusie Chrystusie. I się tego trzymam i dzisiaj chciałem o tym mówić. Tak, o darmowym zbawieniu, jak jest w Jezusie Chrystusie. I list do Rzymian, którego jeden rozdział przeczytaliśmy, jest listem, można powiedzieć, bardzo teologicznym. Tam jest dużo nauki, dużo doktryny chrześcijańskiej. Apostoł Paweł przypomina swoim adresatom Ewangelię, dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie i pokazuje, że zbawienie człowieka jest poprzez zawierzenie tej dobrej nowinie. I pokazuje różne aspekty, jak Ewangelia zmienia człowieka, jak Ewangelia wpływa na człowieka, jak Ewangelia wpływa na relacje pomiędzy, powiedzmy, grzechem a łaską. Jak człowiek wierzący funkcjonuje w tych, można powiedzieć, że w tej rzeczywistości, z jednej strony grzechu, a z drugiej strony łaski. Łaska wyklucza grzech i tak dalej. Więc apostoł Paweł o tym wszystkim mówi i jakby pokazuje istotę zbawienia. Więc jest to bardzo ważny list. No każdy list, czy każda księga Pisma Świętego jest ważna, ale ponieważ list do Rzymian jest listem teologicznym, to jest ważny dla naszego zrozumienia dobrej nowiny. A zrozumienie dobrej nowiny, tej Ewangelii, prowadzi do zrozumienia tego, czym jest zbawienie. Więc dzisiaj chciałem się skupić na jednym wersecie. Wiem, że przeczytaliśmy cały rozdział, ale jeden werset, ostatni werset jest tym, na którym chciałbym się dzisiaj skupić, ponieważ on jakby w pewnym sensie sumuje Ewangelię, czy można powiedzieć oddaje Ewangelię. Czym jest Ewangelia, o czym ona mówi? Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu. I pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest potrzeba zbawienia. Tak, potrzeba zbawienia. Apostoł Paweł mówi nam w tym fragmencie, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ale co takiego apostoł Paweł chce nam przez to powiedzieć? Przede wszystkim apostoł Paweł pokazuje nam, jakie są skutki grzechu. Paweł pokazuje nam, do czego prowadzi nieposłuszeństwo Bogu. Pokazuje, do czego prowadzi złamanie Bożych przykazań, które są dobre i święte. Pokazuje, do czego prowadzi ostatecznie śmierć. Przepraszam, grzech, że on prowadzi do śmierci. W ogrodzie Eden pierwszy człowiek dostał jedno przykazanie. Z każdego drzewa ogrodu możesz jeść, ale z drzewa, które jest pośrodku ogrodu, nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz, na pewno umrzesz. Więc grzech, nieposłuszeństwo. Już od samego początku widzimy, on przynosi śmierć. Ale jaką śmierć apostoł Paweł ma na myśli tutaj? Ponieważ my od razu jakąś śmierć, to myślimy o tej fizycznej śmierci. Ale, przepraszam, ale Biblia uczy nas, że są dwie śmierci. Nie jedna, ale dwie śmierci. I obie są skutkiem grzechu. Pierwsza śmierć to śmierć, można powiedzieć, duchowa. Śmierć, która oddziela człowieka od Boga. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, co Bóg z nimi zrobił? Bóg oczywiście okazał zmiłowanie. Oni byli nadzy, wstydzili się. I Bóg zakrył tę nagość. Ale zaraz potem widzimy, że Bóg wygnał ich z ogrodu. I postawił cheruby, które strzegły ten ogród, żeby człowiek czasem nie wszedł tam i nie zjadł owocu z drzewa życia. Więc to jakby pokazuje nam, że ta relacja z Bogiem, jaka była, ta doskonała relacja pomiędzy Bogiem i człowiekiem, z powodu grzechu została zerwana. Człowiek został przez grzech oddzielił się od Boga, został odseparowany od Boga. Ta relacja została zniszczona. I apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał do swoich adresatów, którzy wcześniej byli poganami, napisał tak. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nieuwikłani jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak jak pozostali. Więc adresaci apostoła Pawła, zanim stali się chrześcijanami, apostoł Paweł napisał, że byli martwi. Ale zaraz pisze, żyliście. Tak, więc jak martwi mogą żyć? O czym tutaj apostoł Paweł mówi? Mówi o tym, że byli martwi z powodu upadków i grzechów. Więc tu musi chodzić o coś innego niż śmierć fizyczną. Tutaj jest mowa właśnie o tej śmierci duchowej. Duchowa śmierć skutkuje życiem w grzechu. Duchowa śmierć skutkuje oddzieleniem od Boga, który jest święty i nienawidzi grzechu. I to w konsekwencji, to oddzielenie od Boga, który jest źródłem życia, dawcą życia, powoduje, że człowiek umiera fizycznie też. I doświadcza tej śmierci fizycznej. tego oddzielenia od duszy od ciała. Więc ta śmierć duchowa, ta pierwsza śmierć skutkuje oddzieleniem od Boga, separacją od Boga, ale też prowadzi do śmierci fizycznej, śmierci ciała, oddzielenia duszy od ducha. Od ciała, przepraszam, duszy od ciała. A jaka jest druga śmierć, o której mówi nam Biblia? Więc druga śmierć to wieczne oddzielenie od Boga. Więc jest to dużo poważniejsza kwestia niż można powiedzieć pierwsza śmierć, ponieważ pierwsza śmierć jest tymczasowa. Dlatego bardzo często w Biblii o śmierci mówi się w kategoriach snu. Człowiek zasnął, czyli umarł. Dusza i ciało zostały oddzielone, ale jest to sytuacja tymczasowa, tylko na jakiś czas, ponieważ nastąpi dzień, kiedy wszyscy umarli powstaną do życia. A powstaną do życia na sąd ostateczny, na którym każdy z nas stanie, na którym każdy człowiek stanie przed Bogiem, aby odpowiedzieć za swoje życie. Więc ta druga śmierć jest oddzieleniem od Boga już na wieczność. Tu już nie ma mowy o tymczasowości. Tu mamy do czynienia z czymś, co stawia nas w miejscu, które nigdy już nie ulegnie zmianie. Druga śmierć definiuje naszą wieczność, określa wieczność z dala od Boga i Jego chwały. Dlatego śmierć jest przeciwieństwem życia wiecznego. W tym wersecie apostoł Paweł o tym mówi. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, więc śmierć, o której mówi apostoł Paweł, jest przeciwieństwem życia wiecznego, o którym mówi Paweł. Więc on zostawia ze sobą te dwie kwestie. Więc śmierć to przede wszystkim oddzielenie. Śmierć w biblijnym znaczeniu nie jest całkowitym unicestwieniem, anihilacją. Raczej śmierć to oddzielenie, separacja. I te dwie śmierci, ta pierwsza i druga, składają się na śmierć w jej ogólnym znaczeniu. Więc apostoł Paweł mówi tu zarówno o tej pierwszej, jak i o tej drugiej śmierci. Ale co jeszcze apostoł Paweł chce nam przez to powiedzieć? Paweł poprzez to stwierdzenie ostrzega każdego z nas, że zapłatą za grzech jest śmierć. W wersecie 20 i 21 tego rozdziału jest napisane: bo gdy służyliście w niewoli grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. I jakie wówczas mieliście korzyści? Takie, których się teraz wstydzicie, a których końcem jest śmierć. Więc apostoł Paweł mówi swoim adresatom, że zanim stali się uczniami Pana Jezusa Chrystusa, zanim stali się chrześcijanami, to kim byli w swoim życiu? Byli niewolnikami grzechu, byli sługami grzechu. W związku z tym robili rzeczy, których się wstydzą. Robili rzeczy, których końcem jest śmierć. Inaczej mówiąc, sługa czy też niewolnik grzechu, co czyni? Czyni to, co mu Pan nakazuje. A jeżeli jest sługą grzechu, to czyni to, co mu grzech nakazuje. Służy grzechowi. Jak? Poprzez popełnianie grzechu. Dlatego jest tu mowa o zapłacie. Człowiekowi, który wykonuje jakąś pracę, jakąś służbę, należy się zapłata. I apostoł Paweł ostrzega, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ale czy to dotyczy wyłącznie adresatów listu Pawła? Nie. To dotyczy każdego człowieka. Ciebie, mnie. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian w 3 rozdziale: wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Wszyscy zgrzeszyli. Tu nie ma wyjątków. Nie jestem lepszy od ciebie, ty nie jesteś lepszy ode mnie. Nie wiem, jakie są twoje grzechy, wiem, jakie są moje. Nikt z nas, wśród nas nie ma lepszych, gorszych. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. W tym jesteśmy równi przed Bogiem. Z powodu naszego grzechu i z powodu tego, że nie mamy Bożej chwały. Co to znaczy? To znaczy, że ci, którzy zgrzeszyli, do Bożej chwały nie wejdą. Nie będą żyć na wieki w Jego świętej obecności. Dlaczego? Bo ponieważ Bóg jest święty, ponieważ Bóg jest, nienawidzi grzechu. I przed Bogiem nic, co grzeszne, nie może się ostać. Dlatego skutkiem grzechu jest śmierć i to jest wieczne oddzielenie od Boga. Więc Paweł pokazuje nam, jakie są skutki grzechu oraz ostrzega nas, że grzech dotyczy każdego z nas i w związku z tym każdy z nas z powodu grzechu jest w stanie śmierci, która ostatecznie prowadzi do drugiej śmierci. To nie jest coś, co nas się wydarzy. My już, jeżeli jesteśmy, żyjemy w grzechu, to jesteśmy w stanie śmierci. Jesteśmy oddzieleni od Boga. Nasze ciało powoli umiera i ostatecznie każdy z nas stanie przed sądem, czy doświadczy drugiej śmierci. Możemy powiedzieć, że siedzimy na wozie, który jest ciągnięty przez konie grzechu. Nie mamy nad nimi żadnej kontroli, to one panują nad nami. To one w szaleńczym pędzie pędzą na złamanie karku w przepaść piekła. Szatan jest woźnicą. I on nie bierze jeńców, on po prostu pędzi na złamanie karku prosto w przepaść. Jeśli wpadniemy w tę przepaść, to jest tam tylko i wyłącznie śmierć. I nie ma już żadnego ratunku. Dlatego tak bardzo potrzebujemy zbawienia. Potrzebujemy, aby ktoś nas uratował, ponieważ zbawienie to inaczej ratunek. Dlatego apostoł Paweł mówi, że potrzebujemy zbawienia, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Ale czy jest dla nas ratunek? Tutaj dochodzimy do drugiego punktu. Cudowny Bóg, cudowna Boża łaska. Co o zbawieniu mówi nasz werset? Przeczytajmy go jeszcze raz. Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Więc zobaczyliśmy, co takiego Paweł mówi w pierwszej części tego wersetu. Zobaczmy, co mówi w drugiej. I mówi kilka rzeczy. Trzy. Po pierwsze, apostoł Paweł mówi nam, że zbawienie jest darem Bożej łaski. Życie wieczne jest darem Bożej łaski. To znaczy, że zbawienie jest darem, które pochodzi od Boga. Zbawienie jest darem, który dał Bóg, który w swojej naturze jest pełen łaski. Bóg jest święty i sprawiedliwy. I to nam pokazuje pierwsza część tego wersetu, ale apostoł Paweł pokazuje nam, że Bóg też jest Bogiem łaskawym, miłosiernym. Jest Bogiem, który okazuje łaskę i daje dar łaski w postaci życia wiecznego. Ale czym jest łaska? Najprościej mówiąc, łaska to niezasłużona przychylność. Bóg robi coś dobrego, coś wspaniałego dla tych, którzy na to w żaden sposób nie zasługują. Bóg robi coś dobrego i cudownego dla tych, którzy w żaden sposób nie będą mu w stanie się odpłacić. Bo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Czy jest jakaś miara pieniędzy, miara uczynków religijnych, która mówi, że tyle kosztuje nasze życie? Nie ma. Więc Bóg robi coś dla ludzi, którzy na to nie zasługują, którzy na to nie są w stanie mu się odpłacić w żaden sposób. To znaczy, że Bóg, dając dar życia wiecznego, był motywowany łaską. Był motywowany miłością, był motywowany miłosierdziem. Bóg jest Bogiem łaskawym. Dlatego zbawienie jest Jego darem. Dlatego życie wieczne jest darem pochodzącym od Boga, który jest łaskawy. A skoro zbawienie jest darem, to znaczy, że nie można go kupić poprzez jakieś ludzkie zasługi czy starania. Dar w swojej naturze jest darmowy. Dar można przyjąć lub odrzucić, ale nie można go kupić. Nie można na niego zapracować, bo jeśli na niego zapracujemy, to już nie jest to dar. To jest coś, co się po prostu nam należy za naszą pracę. Ale tutaj apostoł Paweł mówi, że zbawienie, że życie wieczne jest darem łaskawego Boga, jest darem Bożej łaski. Po drugie, apostoł Paweł mówi, w jaki sposób Bóg okazał tę łaskę. Darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. To znaczy, że apostoł Paweł mówi, że zbawienie jest związane z osobą i dziełem Jezusa Chrystusa, który jest Bożym Synem, który jest Panem. Wiemy, słuchajcie, że na tym świecie generalnie nie ma nic za darmo. Nie ma nic za darmo. Jeżeli coś chcemy mieć, to musimy za to zapłacić. Jeżeli chcemy dać komuś na święta prezent, to musimy ten prezent kupić. Musimy za ten prezent zapłacić. To my musimy okazać łaskę komuś, ponosząc koszty tego daru, tego prezentu. I tak właśnie działa Boża łaska. Tak właśnie działa Boży Bóg, który jest łaskawy. Bóg właśnie w taki sposób okazał swoją łaskę. I bardzo dobrze, tak mi się wydaje, ilustruje to podobieństwo, którym posłużył się Pan Jezus. Podobieństwo jest o miłosiernym Samarytaninie, słuchajcie. Prawdopodobnie czytaliśmy w szkole, czy może gdzieś tam się obiło o uszy. Jeżeli nie, to króciutko opowiem, o czym jest to podobieństwo. Pewien człowiek szedł drogą i został napadnięty. I ci, którzy go napadli, oczywiście go okradli, ale też go bardzo dotkliwie pobili i zostawili go umierającego na drodze. I tą drogą przechodził pewien religijny człowiek i przeszedł obok, nic nie zrobił dla tego człowieka. Za chwilę tą drogą przechodził kapłan żydowski i też przeszedł obok, nic dla tego człowieka nie zrobił. Ale tą drogą też szedł pewien Samarytanin, czyli człowiek, który pochodził z tego narodu samarytańskiego i widząc tego umierającego człowieka, co zrobił? Zaopiekował się nim, zatrzymał się. Opatrzył jego ranę, wsadził na swojego osła i zaprowadził do miejsca, w którym ten ranny człowiek mógł wrócić do zdrowia. Tam się nim opiekował. A ponieważ musiał wyjechać, to zapłacił temu, który się zajmował tym miejscem, aby opiekował się tym człowiekiem do jego powrotu. Więc on zrobił wszystko, ten Samarytanin, dla tego człowieka, co było, dla tego umierającego człowieka, żeby ocalić go, żeby go uratować. On okazał mu łaskę. Ten człowiek nie był w stanie prosić, ten człowiek po prostu był nieprzytomny pewnie, ten człowiek był umierający. Ale ten miłosierny Samarytanin okazał właśnie łaskę temu umierającemu człowiekowi. My jesteśmy jak ten umierający człowiek, który leży na drodze, ranny, umierający, który nie ma nic, ponieważ został okradziony. A Bóg jest tym Samarytaninem, który okazał łaskę, okazał miłosierdzie temu umierającemu. W jaki sposób? Poprzez swojego Syna. Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus przyszedł do nas, widząc nas, nasz stan, przyszedł do nas, aby nas zbawić. To Jezus Chrystus zrobił wszystko, abyśmy mogli mieć życie wieczne w Nim. To Jezus wziął na siebie zapłatę za nasz grzech. Dlatego został ukrzyżowany. Dlatego poszedł na krzyż. Jezus na krzyżu cierpiał za nasz grzech. On grzechu nie popełnił. On nie uczynił nic, czym zasługiwałby na to, żeby znaleźć się na krzyżu, ale on doskonale wiedział, że tylko w taki sposób będzie mógł zapłacić, czy ponieść nasze grzechy, czy doświadczyć kary za nasze grzechy, za nasze winy. Więc Jezus cierpiał z naszego powodu, żebyśmy mogli mieć życie wieczne. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, kiedy Jezus powoli umierał, w środku dnia zapadła ciemność. O tym czytamy w Ewangeliach. I w pewnym momencie Jezus zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I to nam pokazuje, że Jezus na krzyżu doświadczał śmierci, ale nie tylko tej fizycznej. To nie tylko jego ciało umierało, on doświadczył też tego oddzielenia od Boga. Ojciec, który od zawsze był z nim, opuścił go. Nastąpiło oddzielenie. Dlatego Jego śmierć na krzyżu nie była zwykłą śmiercią. Jezus umarł tam dla nas, abyśmy mieli życie wieczne. Jezus zrobił wszystko, co jest konieczne, co jest potrzebne, abyśmy mieli życie wieczne. I po trzecie, apostoł Paweł mówi nam, że Boży Syn nie jest nam dany jedynie jako Chrystus, czyli ten, który umiera za nas, dla naszego zbawienia. Boży Syn jest nam dany też jako Pan. Apostoł Paweł mówi nam, że darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Więc Boży Syn jest też Panem. I ma to związek z naszym zbawieniem, z życiem wiecznym. Co to znaczy? To znaczy, że Boży Syn, Jezus Chrystus, jest nam dany, aby panować w naszym życiu jako Bóg. A panowanie, Boże panowanie, oznacza prowadzenie nas do tej ziemi obiecanej, do życia wiecznego, do Bożej chwały, do mieszkania w niebie. Chrystus uwalnia nas z niewoli grzechu, aby jako nasz Pan wprowadzić nas do Bożej chwały. Tym samym apostoł Paweł przypomina, że Jezus Chrystus umarł, ale też trzeciego dnia zmartwychwstał. A po 40 dniach od swojego zmartwychwstania wstąpił do nieba i zasiadł na tronie w niebie po prawicy Ojca. Boży Syn jest w Bożej chwale jako Pan. Więc żeby grzesznik mógł znaleźć się w Bożej chwale, potrzebuje nie tylko ofiary Chrystusa, ale potrzebuje też Jego panowania w swoim życiu. On wprowadza do Bożej chwały. Dlatego życie wieczne jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Więc co jest tą łaską, którą okazał nam Bóg? To jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, Boży Syn, który oddał za nas swoje życie, ale który też jest, oprócz tego, że jest Chrystusem, jest też i Panem, który chce wprowadzić nas do Bożej chwały, który wprowadza tych do Bożej chwały. Więc apostoł Paweł uczy nas, że zbawienie jest darem. Jest to dar, który jest wyrazem Bożej łaski. To zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, który też jest i Panem. I zobaczyliśmy, że ponieważ zbawienie jest darem Bożej łaski, to nie można na to zbawienie zapracować ani zasłużyć. Nie mamy nic. Jesteśmy duchowymi bankrutami, jesteśmy okradzeni generalnie z wszystkiego, co cenne. Grzech nas okradł i nie możemy zaoferować Bogu nic za życie wieczne. Dlatego nie możemy zasłużyć, nie możemy zapracować. Jako niewolnicy grzechu służymy grzechowi i naszą walutą jest grzech po prostu. A takiej waluty Bóg nie przyjmuje. Dlatego Chrystus zrobił wszystko, co jest potrzebne, abyśmy to życie wieczne mogli mieć. Więc rodzi się pytanie, jak człowiek może to zbawienie otrzymać? No bo skoro nie może zapracować, nie może zasłużyć, to pozostaje jedynie, jak może je otrzymać? Jak człowiek może mieć życie wieczne? I odpowiedź na to pytanie jest w zasadzie bardzo prosta. Przez wiarę. Przez zaufanie. Zbawienie można jedynie przyjąć przez wiarę. Nie ma innego sposobu. Nie ma innej możliwości. W liście do Rzymian, ostatni fragment chciałem przeczytać, w 3 rozdziale apostoł Paweł napisał: teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze, z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej. W okresie powściągliwości Boga wyraża się ona teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi. Więc mamy tu 6 wersetów, słuchajcie, 6 wersetów. A ile razy w tych 6 wersetach apostoł Paweł mówi o zbawieniu, które jest przez zawierzenie Jezusowi Chrystusowi? 4. 4 razy. Więc Bóg mówi nam w swoim słowie, co Jego Syn uczynił dla naszego zbawienia. I mówimy tu o faktach historycznych. Ukrzyżowanie, śmierć, złożenie do grobu, zmartwychwstanie. Tego wszystkiego Jezus doświadczył zamiast nas, czy w nasze miejsce. Dla nas zrobił wszystko, co jest potrzebne, żebyśmy zostali zbawieni. Więc to się dokonało, to Jezus zrobił. I Bóg na podstawie tego, co Chrystus dokonał, daje obietnicę, że każdy, kto zawierzy Jezusowi, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, kto zostanie Jego uczniem, będzie zbawiony. Więc to jest obietnica, którą daje Bóg. Bóg wzywa wszystkich ludzi do zawierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi, ponieważ tylko w Nim jest zbawienie. I człowiek, który zaufa Bogu i zda się na ofiarę Chrystusa i podda się pod Jego panowanie, ma życie wieczne. Tak? Człowiek, który zaufa Bogu i zda się na ofiarę Chrystusa i podda się pod panowanie Bożego Syna, ma życie wieczne. Natomiast osoba, która nie zaufa Bogu, która stwierdzi, że to są po prostu jakieś tam głupoty i puści wszystko mimo uszu, to niestety, ale od Boga nic nie otrzyma, ponieważ od Boga można otrzymać tylko przez wiarę. Ten, który wierzy, otrzymuje. Czy zawierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi? Czy zdałeś się na to, co On zrobił dla twojego zbawienia? Czy poddałeś się Jemu, żeby On wprowadził ciebie do Bożej chwały? Sam tego nie jesteś w stanie zrobić. Jesteś jak ten człowiek, którego napadli, pobili i który leżał na wpół martwy na drodze. Więc sam tam się nie dostaniesz do Bożej chwały. To potrzebujesz kogoś, kto cię uratuje. Potrzebujesz kogoś, kto cię wprowadzi, kto odkupi twoje winy, kto spłaci twój dług względem Boga i kto wprowadzi cię do Jego chwały. I tym kimś jest Chrystus, Pan Jezus Chrystus, nikt inny. Więc czy Jemu zawierzyłeś? Amen.